Szanowni Państwo, raz jeszcze się kłaniam. Dzień dobry, dziękuję, że sala w połowie pełna. Mam nadzieję, że jeszcze zostanie do końca tego spotkania zapełniona. Przed nami kolejne monumentalne dzieło, o którym będziemy dzisiaj podczas targów książki historycznej rozmawiać. To dzieło przed nami. Ono ma tytuł Czas bestii, terror w okupowanej Polsce 1939-45. Mniej w tej książce słów, a znacznie więcej obrazów. Ale ci, którzy zajmują się komunikacją, wiedzą, że obraz jest wart więcej niż 1000 słów. On przemawia do naszej wyobraźni, on przemawia wprost do naszego serca i umysłu i tak naprawdę odkrywa to wszystko, o czym będziemy chcieli mówić. Wśród nas autor tej pozycji, dr Adam Pleskaczyński. Dzień dobry, poproszę o brawa. Autor przyjechał wprost z zaśnieżonego Poznania, a drugi gość z jeszcze bardziej zaśnieżonego Krakowa, z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, dr Maciej Korkuć, konsultant tej książki, pomocna dłoń, pomocna ręka przy wyborze też wielu fotografii. Ci z Państwa, którzy mieli pozycję już w ręku, wiedzą to, o czym mówiłem, czyli więcej tam znacznie zdjęć, więcej fotografii, więcej obrazów niż słów. Pytanie pierwsze do autora, tu jest mikrofonik. Skąd pomysł na taką historię, na opowieść czasu terroru w ten sposób? Wydawać by się mogło, że wiele zdjęć już w naszej świadomości jest, ale ja wiem, że nie, bo ta książka pokazuje, że wiele tych fotografii ja wcześniej na oczy nie widziałem.
Od zakończenia II wojny światowej bardzo dużo książek powstało na ten temat, na temat terroru, na temat okupacji, na temat działalności sowieckiej, niemieckiej, no niemieckiej więcej. Możemy mówić o dziesiątkach tysięcy pewnie tytułów. Natomiast paradoksalnie, pomimo tylu lat, które płynęły od zakończenia wojny, nie było publikacji, która by w jednym miejscu zebrała taką masę zdjęć w oparciu o masę przeprowadzonych badań poszukiwawczych, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że tutaj w tej książce jest ponad 1000 zdjęć, natomiast zostało przebadanych, przeanalizowanych, i mówię to świadomie, przeanalizowanych, przebadanych naukowo 50 tysięcy, około, może nawet więcej niż 50 tysięcy zdjęć, z których trzeba było dokonać selekcji, a zatem takiej publikacji jeszcze nie było. To może dziwić, bo tyle lat po wojnie takiej książki nie było. Może wynikało to z różnych rzeczy. Też się często nad tym zastanawiałem, dlaczego takiej książki nie było. No, może dlatego, że jednak jakaś taka autocenzura panowała większa kiedyś. Może też z tego powodu, że trudno byłoby wydać książkę na takim poziomie edytorskim. Mówię o czasach zamierzchłych, na przykład w PRL-u. Być może z tego powodu, że nikt po prostu nie pomyślał, żeby w jednym miejscu umieścić taką masę dramatycznych, drastycznych, strasznych zdjęć. Książka jest straszna. Książka nie jest łatwa. Książka jest ciężka. Mam informację od ludzi, którzy teraz tłumaczą tę książkę na język niemiecki, że w pewnym momencie przestali tłumaczyć, ponieważ ta książka tak nimi wstrząsnęła. To są obcokrajowcy, to są Anglicy bodajże, którzy nie są w stanie przebrnąć przez tę książkę.
Ale to chyba ludzie bardzo młodzi. No bo...
Tak. Tak przypuszczam.
Albo to pokazuje różnice kulturowe, które są, widzę, gigantyczne cały czas.
No do tego może, panie redaktorze, dojdziemy za chwileczkę. Kto czyta książki, dobrze. Jakie książki czyta, jakie mamy dzisiaj pokolenia, jak to podchodzą, jaka jest wiedza, jaki jest odbiór. Ale jeszcze, panie redaktorze, nie skończyłem. Jeszcze powiem.
To
jest
dopiero pana czas.
To jest dopiero początek.
Ja tu służę tylko pomocą.
To jest dopiero początek. No więc ja tak zdiagnozowałem tę sytuację. Przedtem napisałem książkę, tego typu, ja nazwałem to album. To też nie można do końca nazywać tego albumem. Album może być na przykład o Zamku Królewskim, to jest bardzo ładny album. Natomiast to trudno nazywać albumem tak naprawdę, bo te zdjęcia nie są przyjemne ani sympatyczne w odbiorze. Natomiast, proszę Państwa, napisałem taką książkę pierwszą, to była rok czy dwa lata wcześniej, Warteland, dzieje zbrodni. To jest jeden z okręgów Rzeszy, który powstał na bazie ziem wcielonych do Rzeszy Wielkopolskiej, ziemi łódzkiej i jeszcze kilku mniejszych obszarów Rzeczpospolitej przedwojennej. I to była taka monograficzna opowieść za pomocą ilustracji, znów ilustracji. Tam też było około 1000 zdjęć i kilkaset tysięcy znaków pisarskich tekstu. I ta książka opisywała właśnie w sposób monograficzny, opisywała dzieje kraju Warty, rzeczonego Wartelandu, za pomocą ikonografii. Ale po wydaniu Wartelandu w Instytucie Pamięci Narodowej pan prezes dr Karol Nawrocki zlecił mi napisanie książki, która by dotyczyła całej Polski. Ja początkowo zakładałem, że może byśmy zrobili książki, które by opisywały poszczególne okręgi Rzeszy, może Generalne Gubernatorstwo oddzielnie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedziałem, z czym się mierzę, dlatego że przy pracy przy tej książce zorientowałem się, że byłoby to niewykonalne. Z tego powodu, że zdjęcia, które są tu reprezentowane, do których udało mi się dotrzeć i które są znane, albo ja je znalazłem, to są zdjęcia, które generalnie obejmują właśnie ziemie zachodnie, w mniejszym stopniu ziemie wschodnie. Właśnie tu mamy duży problem z ziemiami włączonymi pierwotnie do Związku Sowieckiego, a później zajętymi przez III Rzeszę. Tu mamy duży problem ikonograficzny. Tak więc w ten sposób, gdybyśmy poszli, nie dałoby się tego zrealizować. Natomiast tutaj było polecenie na zrobienie książki. Ta książka powstała w błyskawicznym czasie, bodajże około tam coś ponad roku ona powstawała. I tak jak powiedziałem, 50 tysięcy zdjęć, archiwa, przede wszystkim nasze, przebogate, fantastyczne, cudowne, fantastyczne archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, w której znajduje się największa kolekcja zdjęć w Polsce z tego okresu. I tam udało mi się odnaleźć ten trzon. Natomiast zanim ten trzon wybrałem, na samym początku takiej książki musi być scenariusz, tak? Jakbyśmy robili film, przedstawienie teatralne, film dokumentalny, fabularny, wystawę, ekspozycję stałą, cokolwiek. Najpierw trzeba mieć w głowie pomysł na książkę, jak poprowadzić narrację. I to jest największe wyzwanie, bo jeżeli byśmy robili film fabularny, to możemy sobie fabularne zdjęcia zrobić, a teraz mamy pewną myśl, pewną ideę, pewien scenariusz i musimy go wypełnić zdjęciami, które są. A nie tymi, których nie ma.
Jaki ten scenariusz był i czy pan go sam tworzył, czy może miał pomocników?
Sam. Absolutnie sam. To było wyzwanie ogromne, to było najbardziej stresujące. To jak Japończyk jestem. 70% czasu to jest myślenie nad tym, jak coś zrobić. Trzeba się do tego przygotować. 70% czasu. Głowę miałem gorącą, cały czas byłem zestresowany, cały czas mnie wspierała moja małżonka w pierwszym rzędzie. Pozdrawiam moją żonę. I moja żona mnie cały
Kłaniamy
czas...
Kłaniamy się. Poproszę o brawa pani, żeby się nam pokazała.
Nigdy tego nie powiedziałem jeszcze publicznie. Po raz pierwszy sobie pozwoliłem na taką formułę, ale muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście najważniejsze to jest koncepcja. Powiem, że poza tą koncepcją, która już się utworzyła, no miała jakiś szkielet, to i tak potem zmieniałem. Ostatecznie było chyba ze 14 wariantów tej książki. One wynikały właśnie z tego, że trzeba opowiedzieć o historii bardzo, bardzo, bardzo wielowątkowej. Czego tam nie ma? Przede wszystkim jest to skomplikowane o tyle, że mówimy o obu okupacjach, o niemieckiej i sowieckiej, przy zachowaniu tych proporcji, które trzeba zachować. No przecież, jeżeli chodzi o... Gdybyśmy realizowali książkę o okupacji niemieckiej, byłoby to o wiele łatwiejsze. Tu mamy dwie okupacje. Tutaj mamy różnego rodzaju działania. Tutaj mamy egzekucje, obozy koncentracyjne, obozy pracy, deportacje, zesłania, gułagi. No, to naprawdę, naprawdę tego jest masę. Tu mamy Żydów, mamy Polaków, mamy ludność romską, mamy osoby niepełnosprawne psychicznie i umysłowo. To znaczy, to jest tak wiele wątków dotyczących okupacji ziem Polski, również w sensie topograficzny, bo chciałem, żeby ta książka miała jak największy zasięg. Jeżeli miałem do wyboru jakieś zjawisko i ono było reprezentowane w Generalnym Gubernatorstwie i na Wileńszczyźnie, to wolałem wrócić tą Wileńszczyznę, dlatego że z tamtego rejonu mamy bardzo mało zdjęć. Tak więc chciałem to też tak, powiem brzydko, kolokwialnie rozsmarować, tak, tą historię po całym obszarze Rzeczpospolitej. Świadomie wybrałem obszar II Rzeczpospolitej i się tego trzymałem, ponieważ w narracjach, które są jakby dominowały przez całe dziesięciolecia, to pan doktor mi też powie, że przede wszystkim Generalne Gubernatorstwo, tak, i potem Długonice, ewentualnie potem ziemie wcielone. Panie prezesie, a co z Pomorzem, a co z Wielkopolską? To przecież to są rzeczy, które są generalnie w tym przekazie takim powszechnym gdzieś tam zapominane. My tu jesteśmy w Warszawie, i oczywiście nawet tak popatrzymy sobie na filmy fabularne, na dokumenty, to one opierają się i przedstawiają warunki okupacyjne w Generalnym Gubernatorstwie, a jakże one były różne w różnych... To potem może do tego przejdziemy.
Tak,
bo to jest bardzo interesujące.
Ja bym jeszcze chciał właśnie technikaliach, bo one myślę są dla czytelnika bardzo ciekawe. Pytanie do pana doktora Macieja. Jaka była pana rola, jaki pana udział w tej książce, w tej pewnie też weryfikacji zdjęć, czy to była łatwa praca, czy wszystkie zdjęcia można było uznać za zdjęcia rzeczywiście oryginalne, może niektóre w jakiś sposób budziły panu wątpliwość?
Bardzo dziękuję. Jak państwo widzicie, Adam Pleskaczyński nie jest łatwy do zatrzymania, ale panu redaktorowi się to świetnie udało. Nie mam drugiego mikrofonu, nie mam jak się wtrącić. Natomiast, szanowni państwo, tutaj jest prawdą to, co już padło. To jest człowiek orkiestra, jeżeli chodzi o takie działania i rzeczywiście cały ciężar pracy to jest jego własny wysiłek. Komuś, kto ogląda zdjęcia, może się wydawać, że to są tylko zdjęcia poukładane, że trudniej się pisze książkę pisze, niż skleja zdjęcia i podpisy robi. Wcale tak nie jest. Materiał ikonograficzny, dobór, to jest zestaw, bagaż informacji, bagaż materiału, który potrafi przytłoczyć nie mniej niż materiał źródłowy, który też musi tutaj się znaleźć i też musi być oszczędnie przedstawiony, bo trzeba wybrać. Albo jest to bardziej album z dodatkiem opisów, czy bardziej opis z ilustracjami. Tu koncepcja była taka, żeby był to album i szanowni państwo, Adam mówił o książce, której większość z państwa jeszcze nie miało pewnie okazji widzieć, ale generalnie jest tak. Książki naukowe się studiuje. One są po to pisane, czasami żmudne, żeby porównywać przepisy, zajrzeć. Studiuje się. Albumy się ogląda. To nie jest album do oglądania. To jest album do studiowania. To jest niesamowite, że jest szansa na dotknięcie bezmiaru tragedii, jaką przyniosła wojna do Polski, jaką przyniósł Adolf Hitler i Józef Stalin na ziemię kraju, który chciał żyć w pokoju. Gęstość wojny II wojny światowej na naszych ziemiach była olbrzymia. I my dzisiaj patrzymy na to wszystko ex post. Przez to, że były zbrodnie, które w 1939 roku szokowały, co pokazywał Julian Bryan na swoich zdjęciach, których też tutaj pewien wybór jest. To szokowało. Szokowało tak, jak dzisiaj szokuje wojna na Ukrainie. Bucza, Irpień, to były miejsca, które były już w 1939 roku. A później było gorzej, później było jeszcze gorzej i te zbrodnie i ich rozległość, bezmiar następnych przytłaczał te poprzednie. Jakby je nieco spychając w cień. Powodując, że w naszej mentalności, jak patrzymy na całą wojnę z Holokaustem, ze zbrodniami, które nie mieściły się ludziom w głowie, te stają się jakby mniej ważne. I dlatego warto tę książkę, ten album wziąć i studiować, bo tu jest bardzo ważne to, że macie państwo nie tylko nowe zdjęcia, ale zdjęcia, które były w podręcznikach w PRL-u pokazywane jako takie małe zdjęcie, które gdzieś tam ilustrowało. Jest takie sławne zdjęcie, gdzie stoi przed plutonem egzekucyjnym kilku skazanych. Jeden płacze, drugi stoi z tak rozłożonymi palcami, jakby chciał wykrzyczeć strzelajcie. Kilku następnych ma jeszcze co innego na twarzy. To jest zdjęcie, które w podręcznikach było. Tutaj warto je zauważyć, warto spojrzeć w te twarze. Tutaj są zbliżenia, gdzie możemy zobaczyć nie jakiś pejzaż zbrodni, tylko konkretnych ludzi, którzy muszą myśleć, co teraz będzie, czy uda się przeżyć, czy się nie uda przeżyć, co mnie czeka. I kiedy się przekłada kartka po kartce, to człowiek jest rzeczywiście przytłoczony tym bezmiarem zbrodni, a to dopiero pierwsze 20-30 stron i wciąż jesteśmy w 1939 roku. Wciąż jeszcze nie pojawiło się to, do czego dojdziemy, czyli kolejne zbrodnie, kolejne otchłań tego wszystkiego, co łączyło się z zarządzeniami niemieckimi, z zarządzeniami sowieckimi. Dlatego myślę, że warto potraktować to jako fotograficzny materiał do studiowania właśnie. Rozłożyć go sobie na kilka razy, bo to nie jest książka do przeglądania. Rzeczywiście te zdjęcia są też mogą budzić kontrowersje, bo to jest rozmiar trupów, ilość ciał, zwłok, ilość ludzkich tragedii, jaka tutaj jest, przytłacza. Ale jeżeli chcemy mówić o wojnie, to musimy mówić o tej wojnie takiej, jaką ona była. I jeżeli chcemy mówić o ludzkich wyborach dokonywanych, nie tylko przez tych, którzy ginęli, nie tylko przez tych, którzy walczyli, ale również przez tych, którzy chcieli przeżyć, to warto spojrzeć w te twarze i warto widzieć również tych, którzy gdzieś oglądali ich zza zaułka, z rogu okna i mówili, co zrobić, żebym ja tam nie trafił. I bali się i mieli prawo do strachu.
Pięknie pan to mówi. Ja jeszcze zanim może do tej merytorycznej części dyskusji przejdziemy, ja jeszcze bym dopytał o, bo to jest dla mnie jako dziennikarza ciekawe, ale też jako fotografa amatora. Jak panowie trafiali do archiwów i niekoniecznie tego IPN-u, jakby znanego, wiedzieliście, że ono jest, ale do tych prywatnych. Być może są takie zdjęcia, które, o których istnieją, wyście nawet nie śnili, że mogą być, a które w tej książce są i są w jakiś sposób no, przełomowe dla pokazywania wojny i okupacji.
To ja jeszcze nie oddam mikrofonu, bo później będzie ciężko odzyskać.
Ja będę pilnował.
Ale szanowni państwo, to jeszcze odpowiadając na pytanie poprzednie i to, jednocześnie tak króciutko. No mój udział był między innymi taki, który bym nazwał zaszczytem. Adam do mnie zadzwonił z prośbą o zdjęcia, które wynikają z działań, które realizowaliśmy. Są tutaj między innymi zdjęcia z ekshumacji, którą realizowaliśmy jako Oddziałowe Biuro Upamiętnienia Walki Męczeństwa w Krakowie. Ekshumacji w miejscowości Wierzbica pod Miechowem w Małopolsce, gdzie po raz pierwszy wyciągnęliśmy z dołu śmierci, bo to nie był grób, to był dół śmierci, ludzi, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom. Zostali zamordowani w tragicznych okolicznościach, bo jeden z Żydów, którym pomagali, został złapany przez Niemców i oprowadził ich później po całej wsi. Dokonano masakry. Funkcjonariusze niemieccy dokonali masakry wsi Wierzbica i Wolica. I oni do dzisiaj, do ubiegłego roku leżeli w tym dole śmierci. Mieliśmy okazję we współpracy z rodziną, dzięki też ich pamięci o tym miejscu, dokonać ekshumacji, potwierdzić tą materię zdarzeń, która wynikała z dokumentów. Z tego miejsca zostały wydobyte no, kilka przejmujących rzeczy. To znaczy przede wszystkim czerwone korale, które nie straciły koloru. I w tej brudnej ziemi, gdzie ludzie byli wrzuceni tak jak stali, zamordowani, czyli w ubraniach i tak dalej, to zostały tylko resztki jakichś tam odzieży, skórzane buty, kawałek paska. Natomiast w pewnym momencie pod czaszką zamordowanej kobiety ukazały się w tej brudnej ziemi czerwone korale, które pokazują co? Pokazują wolę życia. Pokazują, że to był człowiek, który poświęcał się dla innych, pomagał, ale nie po to, żeby zginąć w tym dole. To byli normalni ludzie, którzy liczyli na to, że się uda przeżyć i pamięć o tym systemie, tym państwie, tych decyzjach państwowych Rzeszy Niemieckiej, która stworzyła świat, w którym można było posłać funkcjonariuszy i którzy bezkarnie zamordowali za to, że pomagali innym. Jest tym bardziej wyzwaniem dla nas. Są tutaj też zdjęcia, które są z ekshumacji, w której jako młody student brałem udział w turze pod Rzeszowem, gdzie poszukiwaliśmy w lesie turzańskim ofiar NKWD, żołnierzy AK wywożonych do lasu turzańskiego z takiego prowizorycznego obozu w Trzebusce, gdzie jak wyniki ekshumacji udowodniły. Połączono dwie rozbieżne legendy, jak się wydawało, kompletnie się wykluczające, bo byli świadkowie, którzy mówili, że Rosjanie mordują poprzez podrzynanie gardeł, bo słyszeli, jak tam jak żołnierze pijani gdzieś tam się zwierzali, że każą im rezać tych żołnierzy. a były świadectwa AK-owców, którzy na bieżąco odkopali te mogiły, że oni byli duszeni, bo mieli szmaty zawiązywane na szyi. W czasie tej ekshumacji znaleziono jeden z pochówków, który tak jakby Pan Bóg chciał, żeby przetrwał jako dowód. Pochówek, na którym już nie było nic, ale zostały idealnie zachowane rozdarte spodnie, które były zawiązane wokół szyi i miały dwie rany kłute, jedną ciętą. Połączyły się te dwie historie. To znaczy, nie było możliwe, że Rosjanie podrzynali gardła i naruszali tętnice i musieli wrócić do kwater zakrwawieni. Nie pozwalano na to, więc zawijano najpierw kawałki odzieży po to, żeby zatamować krew, a dopiero później mordowano w ten sposób. To są rzeczy okrutne, o których mówimy, ale no musimy o tym mówić, jeżeli chcemy wiedzieć, czym było okropieństwo wojny. Przepraszam, miałem mówić krótko.
Dobrze, to pytanie do autora w takim razie, skoro sam pan...
Nie. Ja jeszcze się odniosę do tego, co Maciej powiedział, bo to były bardzo dobre rzeczy.
Weto!
Po pierwsze, dziękuję ci, że zwróciłeś uwagę na format. Właśnie format, jakie to ma znaczenie. To właśnie, co powiedziałeś i to potwierdzam, te zdjęcia dzięki temu formatowi umożliwiają przyglądnięcie się dokładne tym zdjęciom. My znamy je zazwyczaj z takich małych formatów, gdzie tego nie widać, tego całego ogromu cierpienia, tego przerażenia, emocji, strachu, bohaterstwa. Tak, te zdjęcia wtedy są, no tak można powiedzieć, odczłowieczone w pewnym sensie. Natomiast, panie redaktorze, ja panu dam możliwość zadania pytań.
Wierzę i trzymam za słowo.
Natomiast właśnie to była podstawa. Ta książka ma taki format i też została stworzona w ten sposób, jakby to była taka wielka 250-stronnicowa wystawa, bo ona ma około tam 500 stron, może więcej, już raz nie pamiętam, ale generalnie każda ta rozkładówka, czyli dwie ze sobą towarzyszące sobie strony, one są stworzone w taki sposób, jakby miała być to taka autonomiczna opowieść. Tych tematów było tak dużo, że opowiadamy tą opowieść właśnie rozkładówkowo. Czasami, kiedy zdjęcia są wyjątkowo ważne, pozwalamy sobie na, albo temat jest większy, bardziej obszerny merytorycznie, to pozwalamy sobie wyjść na kilka rozkładówek. Tak więc tak, to jest na pewno też duży walor. Tej książki nie da się oglądać, tą książkę trzeba odczuwać. Do tej książki trzeba podejść w sposób emocjonalny. Jak ludzie podchodzą, to już wiemy, bo mamy relacje. Mamy relacje osób, które tą książkę kupiły, które z tą książką się zapoznały. Ona jest wstrząsająca. Ale tak jak powiedziałeś, Macieju, drogi, że tu musimy pokazywać prawdę, bez ogródek. Tak jak ty to opowiedziałeś plastycznie, tak plastycznie należy pokazywać wojnę. Tym bardziej w społeczeństwie, które z jednej strony, w pokoleniach z jednej strony są uodpornione na przemoc, patrząc na to, co jest w filmach, bardziej w grach komputerowych, bardzo realistycznych i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy do czynienia z wypieraniem tych prawdziwych historii. Jest takie podejście obecnie bardzo powszechne, że nie wiem i nie chcę wiedzieć, albo nie chcę być o rzeczach złych, nie chcę być o rzeczach przykrych, które prowadzą mnie w dyskomfort. No niestety, my musimy o tym wiedzieć, musimy sobie zdawać sprawę z różnych względów, a oczywiście tym najważniejszym względem jest to, żebyśmy mieli świadomość, jaki jest świat, do czego nam, co nam grozi. No... I żebyśmy wyciągali oczywiście wnioski.
Żebyśmy chcieli.
Więc taki jest cel tej książki. A jeżeli chodzi o te zdjęcia, to właśnie te zdjęcia, bo tutaj jakby Maciej wspomniał o zdjęciach dotyczących jakby ekshumacji, takich w których mi pomógł. Tu jest ten problem, że część egzekucji w pewnym momencie, zaraz powiem dokładnie kiedy i w jakich okolicznościach, były to egzekucje, które były utajnione. I te największe egzekucje, te największe mordy, które były dokonywane w miejscach odosobnionych, w lasach, gdzieś tam pod miastami, masowe, na dużą skalę, liczone na tysiące ofiar, nie ma dokumentacji fotograficznej, właściwie poza nielicznymi wyjątkami. Jak można było w tym momencie uratować się, żeby tą narrację przeprowadzić w ten sposób, żeby o tym wspomnieć, a jednocześnie zilustrować? No jedyną możliwością to było bazowanie na zdjęciach ekshumacyjnych, powojennych. Pamiętajmy o tym, że Niemcy przeprowadzili akcję 1005. No to jest akcja, której celem celem była likwidacja śladów zbrodni. Nie tylko likwidowano dokumentację, która, jeżeli była prowadzona, a była często prowadzona w obozach, w komendach Policji Bezpieczeństwa, w Gestapo, ale również przede wszystkim akcja 1005 to była akcja, której celem było odkopywanie miejsc masowych mordów, spalanie zwłok, no i ukrywanie popiołów czy ludzkich szczątków, kości i tak dalej, tych niedopalonych. I to też utrudniało pokazanie skali tych zbrodni, ale nie wszędzie Niemcy dotarli. Sami mieli potem problemy z odnalezieniem i w wielkich akcjach poszukiwawczych po zakończeniu wojny udało się takie mogiły, tak jak powiedziałeś, doły śmierci, to już nie były mogiły, takie doły śmierci udało się zidentyfikować i znaleźć. I stąd tam są te, znajdują się tego typu zdjęcia. Oczywiście można powiedzieć, że te zdjęcia wyglądają tak jak zdjęcia katyńskie. One się właściwie niczym nie różnią. Ta technologia zabijania, ten sposób traktowania zwłok, ludzi jeszcze, a później zwłok, no to jest bardzo podobny. Ale tak jak my mówimy o Katyniu i mamy taki jakiś wizerunek, wizję tego, jak to wygląda, i nagle okazuje się, że w wielu miejscach, a o tym zapominamy, bo już tego nie ma w programach nauczania szkoły, wycieczki, klasy szkolne nie uczestniczą na taką skalę w doglądaniu tych miejsc pamięci narodowej. I w związku z tym dopiero ta książka pokazuje, że tych miejsc jest tysiące. Pozostały pojedyncze miejsca, ale tych miejsc są tysiące.
Potwierdzam, że redakcja tej książki jest znakomita. Mój 18-letni syn, który historią niestety z mojego punktu widzenia średnio się interesuje, bo tak to dzisiaj wygląda w młodym pokoleniu. Ciekawsze rzeczy są właśnie, jak pan to założył, w komputerze. Ja mu dałem tę książkę, on ją przejrzał i myślałem, że od razu odłoży. Przeglądał 10 minut i powiedział, no nawet ciekawy. To pokazuje, tak myślę, z punktu widzenia młodego pokolenia, że jest bardzo ciekawa, skoro wytrzymał 10 minut. Panie doktorze, sami mówiliście o tym, o zbrodniach sowieckich i zbrodniach niemieckich. W naszej pamięci zbiorowej mamy Piaśnicę, mamy Palmirę, prawda, wiele, wiele innych też niemieckich zbrodni. I te zbrodnie sowieckie bardzo drastyczne, bardzo brutalne. Spytam pana, jak autora tej książki, jest rzeczywiście taka różnica między zbrodniami niemieckimi a sowieckimi, że Niemcy, no, jakby to zabrzmiało, nie chciałbym tak, ale z większą finezją mordowali Polaków, Sowieci z mniejszą. Jak pan na to patrzy, jako badacz, jako autor tej pozycji?
Najpierw może trochę zboczę i odpowiem na pytanie dotyczące materiału ikonograficznego, a później Maciejowi oddam telefon, mikrofon, bo wiem, żeby chciał odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja powiem tak, jeżeli chodzi o zdjęcia, szanowni państwo, tu był ogromny, poważny problem. Właśnie to jest to, o czym mówiłem na samym początku, że dokumentacja fotograficzna niemiecka jest przebogata w stosunku do dokumentacji, która pozostała po Sowietach. Zbrodnie sowieckie właściwie nie były dokumentowane, a jeżeli były, to te zdjęcia są niedostępne. Już sam poziom cywilizacyjny, dostępności aparatów fotograficznych dla obywateli III Rzeszy i Związku Sowieckiego jest problemem podstawowym. No, była ta różnica cywilizacyjna i to już powodowało, że te zbrodnie nie były dokumentowane w ten sposób. Tutaj poradziłem sobie w ten sposób, że zbrodnie sowieckie to przede wszystkim są te zbrodnie, które albo udało się, jak w przypadku wspomnianym, znaleźć miejsca i ekshumowanych zwłok, albo są to zdjęcia, które zostały wykonane przez Niemców w czerwcu, lipcu 1941 roku, kiedy Niemcy wkroczyli na tereny Rzeczpospolitej okupowanej przez Sowiety i tam odkryto przede wszystkim zwłoki więźniów mordowanych w czasie tak zwanej ewakuacji więzień. Oczywiście zdjęcia sowieckie to są zdjęcia przede wszystkim propagandowe i tutaj dlatego tak ważny jest podpis jeszcze. Samo zdjęcie nie wystarczy. Jeżeli będziemy mieli samo zdjęcie, to ono może wywołać jakieś wrażenie, natomiast
błędnie odczytane
musi być zinterpretowane, musi być komentarz o tych zdjęciach. Szczególnie, że część z tych zdjęć ma tutaj, mówię o sytuacji sowieckich, te zdjęcia mają charakter propagandowy. Jeżeli chodzi o zdjęcia niemieckie, to zauważyłem jedną rzecz. To są te rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy, dopóki nie zrobiłem tej książki. W trakcie pracy nad tą książką doszedłem do takich wniosków. Jest jedna kategoria zbrodni, która była fotografowana i nie było z tym najmniejszych problemów. I te zdjęcia były publikowane, te zdjęcia były robione. To są zdjęcia egzekucji odwetowej. W myśl prawa niemieckiego egzekucje odwetowe były zgodne z prawem. Czyli te wszystkie egzekucje, gdzie za zabicie żandarma niemieckiego, policjanta, częstokroć wynikało to w wyniku jakichś napadów czysto kryminalnych albo nawet jakichś jakichś sytuacji konfliktowych pomiędzy Niemcami. Ofiarą wówczas padało 50, 100, 10 Polaków za każdego zamordowanego Niemca. Na te egzekucje odwetowe, one były przeprowadzane publicznie, najczęściej na ryneczkach miast, miasteczek, w jakichś miejscach takich publicznych, ogólnie dostępnych. Na te egzekucje była siłą zmuszana do oglądania cała lokalna społeczność z kobietami, dziećmi, razem wszyscy. I te egzekucje były fotografowane. Była taka egzekucja w Gostyniu i Gostynin i ta druga miejscowość obok, zapomniałem.
Płock.
Tu niedaleko Płocka, tak. I tam doszło do takiej sytuacji, że oficer SS, który zarządził tę egzekucję, był po wojnie osądzany w tej sprawie przez aparat sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec i został uniewinniony, bo jednym z argumentów było to, że ten oficer powiedział, ale ja rozkazałem wykonać te egzekucje odwetowe, ale nie skierowałem do egzekucji dzieci i kobiet, tylko mężczyzn. I to już zostało potraktowane jako okoliczność, która absolutnie zadziałała na jego korzyść. Tak więc ten rodzaj egzekucji był dokumentowany publicznie. Jeszcze o tym oczywiście informowały stosowne afisze. W Warszawie, to przecież wiemy, to były również te słynne szczekaczki, które informowały o planowanych albo o wykonanych egzekucjach masowych. Natomiast tu był ten problem dla przetworzenia tej książki, że mając bardzo dużo, stosunkowo dużo zdjęć z tych egzekucji, no gdybyśmy je pokazali, większość tych zdjęć, to byśmy mieli wrażenie, że one dominowały. One nie dominowały, jeżeli chodzi o masę, o ilość ludzi zamordowanych w ten sposób. Natomiast tu jest ten problem z fotografiami. Czyli tak to wyglądało na terenie okupacji niemieckiej, a tak wyglądało jeszcze gorzej pod tym względem dokumentacyjnym wyglądało to na terenie okupacji sowieckiej. Ale o to tutaj, o tych kwestiach, o tej różnicy, myślę, że pan doktor Maciej Korkuś nam odpowie. Proszę bardzo.
Pan redaktor użył terminu dosyć, rzeczywiście, ale z zastrzeżeniem dosyć kontrowersyjnego, finezja w dokonywaniu zbrodni, finezja w zabijaniu. Myślę, że nie ma możliwości pokazać, że jakaś zbrodnia była mniej lub bardziej finezyjna i to chyba nie będzie najlepsze słowo. Natomiast były różnice w sposobie myślenia o tym, jak zorganizować technologię zbrodni. Niemcy, tak jak już tutaj Adam powiedział, Niemcy część zbrodni wręcz upubliczniali. Nawet z jednej strony może to wydawać się dziwne, prawda? Bo z jednej strony mamy do czynienia już, kiedy przegrywają wojnę, z tym paleniem ciał ludzi już pomordowanych po to, żeby były niepoliczalne, a z drugiej strony przecież czym są afisze śmierci, jak nie materiałem, gdzie można policzyć. Ale to są dwie różne sprawy, które wynikały z dwóch różnych filozofii myślenia, kiedy dokonywano tych zbrodni, a później kiedy inne zbrodnie, inne ciała palono. Ale Niemcy myśleli, wiele wysiłków włożyli nad tym, żeby do tego, żeby wymyśleć technologię masowego zabijania. Poszukiwania metody łatwego, ekonomicznego uśmiercania ludzi na dużą skalę. Te wszystkie pomysły związane z samochodami, które miały rury wydechowe skierowane do wewnątrz, gdzie ludzi zapraszano. Cały system, który znamy przecież związany z tym, jak zapraszano ludzi do komór gazowych i cyklon B służył do masowego uśmiercania. Cały system, właśnie podobieństwem jest system niwelowania obaw ludzi na śmierć, bo to i jedni i drudzy to robili, i Niemcy i Sowieci dokonywali działań, które miały spowodować, że ludzie nie będą w panice podejmować jakichś prób ratowania się w ostateczności. Czyli do końca szli Żydzi mordowani, Polacy mordowani na miejsce, które jeszcze daje im jakąś nadzieję, prawda? Jeżeli mówi się ludziom, że mają się rozebrać, że to będzie kąpiel, to oni wtedy, kiedy już wszystkie drzwi są zamknięte, dowiadują się, że to jest śmierć. Natomiast warto pamiętać, że Sowieci nie wytwarzali tak wielu dokumentów dokumentujących śmierć, bo z jednej strony były kwestie takie, że o takich zbrodniach jak zbrodnia katyńska po prostu miał nikt nie wiedzieć. Bo to państwo niosące pokój, dobro, miłość, państwo nie chciało się tym chwalić. To miały być zbrodnie skuteczne, a ludzie mieli być tymi, po których wieść przepadnie. Później wyłuskiwano rodziny z ziem wschodnich, tych, których mordowano w Katyniu, również dlatego, żeby nie było tych, którzy będą się tam na miejscu upominać o to.
Ad vocem tylko. Powiem tak, to nawet był problem, żeby odnaleźć cytaty, bo w tej książce znajdują się również cytaty, bardzo jasne, jednoznaczne cytaty niemieckie. Hansa Franka, który wypowiadał się publicznie, chociażby Hansa Franka, ale i innych zbrodniarzy niemieckich, którzy wypowiadali się, co chcą zrobić z Polakami, co chcą zrobić z Żydami, co chcą zrobić na tych terenach. To było jasne, to było jawne, mniej lub bardziej publicznie dostępne, a już na pewno po wojnie było to absolutnie znane. Natomiast w przypadku Sowietów mamy absolutne zakłamanie. To, co ich deklaracje publiczne, to jest chyba ta taka podstawowa różnica w tym takim zakłamaniu wewnętrznym i też tak jakby na propagandowym lepiej to rozgrywali. Oczywiście zarówno Niemcy, jak i Sowieci, pewne podobieństwa polegają na likwidacji, u Niemców to się mówi o warstw przywódczych, u Sowietów warstw posiadających, ale generalnie chodziło o to samo, czyli o zlikwidowanie ludzi, którzy będą temu systemowi przeszkadzać. Druga sprawa podobna to są deportacje. Też była zmiana etniczna tutaj tych obszarów. Sowieci przystąpili błyskawicznie na początku 40 roku do wywózek w kilku etapach i one zostały zakończone poprzez działania, poprzez wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. Natomiast Niemcy też prowadzili bardzo na szeroką skalę zakrojoną akcję deportacji. Czy najpierw deportacje te dotyczyły ziem wcielonych do generalnego gubernatorstwa, czy później na roboty do Niemiec, ale jakby zasada była bardzo podobna. Przy czym, tak jak powiedzieliśmy, podstawowa różnica to jest różnica w jakimś takim PR-ze zewnętrznym. To znaczy już na samym początku, zauważcie Państwo, Niemcy nie przeprowadzali żadnych pseudoprawnych tutaj wyborów, nieprawdziwych kampanii wyborczych, wyborów, które miałyby jakby zaklepać, mówiąc kolokwialnie, ten stan rzeczy, tak? Natomiast Sowieci po wejściu na tereny wschodnie Rzeczpospolitej od razu przystąpili do organizacji referendów i wyborów, które miały niby przez wolę ludów doprowadzić do przyłączenia na zawsze do Związku Sowieckiego ziem wschodniej Rzeczpospolitej.
Muszę ci zabrać. Szanowni Państwo, to nie były referenda ani wybory, to były ustawione scenariusze, to jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale chciałbym jeszcze do tej technologii zadawania śmierci. Też musimy sobie uświadomić, Szanowni Państwo, a mało to rozumiemy, że na przykład zbrodnia katyńska to nie była zbrodnia taka jak zbrodnie niemieckie na Żydach, na Polakach, gdzie wywożono ludzi do lasu, ustawiano nad dołem, masowo mordowano i później kolejny rząd masowo mordowano. Zbrodnia katyńska w gruncie rzeczy to było ponad 2000, to wszystko co nazywamy zbrodnią katyńską, a więc zbrodnie dokonywane w tych różnych miejscach. To było w gruncie rzeczy 22 tysiące indywidualnych zabójstw, gdzie człowieka po człowieku dostarczano, zabijano i wywalano, bo to po takich specjalnych konstrukcjach, tak? Dostarczano, zabijano, wywalano. Dostarczano, przepraszam za to słowo, ale oni to tak traktowali po prostu, bo to już traktowali po prostu jak produkt. Ciało traktowali jako odpad po wykonanym zadaniu, prawda? I to trzeba było gdzieś dopiero wywieźć i stąd były te masowe groby, których podobieństwo już w ułożeniu ciał wydaje się analogią do zbrodni niemieckich. Ale Szanowni Państwo, też warto, żebyśmy mówiąc o tych metodach obu totalitaryzmów zwrócili uwagę na jedną rzecz, która później przysparza problemów historykom i jest pewnym takim semantycznym wyzwaniem, bo podobieństwo leży w systemie obozów koncentracyjnych, które służyły masowemu doprowadzeniu ludzi do wyniszczenia zdrowia, do utraty życia. W gruncie rzeczy tysiące, setki tysięcy ludzi umierało tam i w niemieckich, i w sowieckich obozach śmiercią naturalną. Oni nie byli zabijani, oni byli doprowadzani do śmierci. I my dzisiaj z tym się często musimy borykać, bo w gruncie rzeczy, no jeżeli ktoś był tylko pozbawiony wolności i zmarł, a Niemcy takie informacje przesyłali, zapisywali w dokumentacji zgodnie z tym, co jest i w więzieniach też komunistycznych było stosowane. Zwykła informacja, przyczyna śmierci, zator serca, niedrożność i tak dalej, czyli jakąś jednostkę medyczną. Ale tak naprawdę byli ci ludzie zamordowani, ale nie wprost. Więc kiedy przygotowujemy upamiętnienia, kiedy samorządy się do nas zwracają, jak opisać to, co się stało, tak? Bo ci zabici w egzekucji to zamordowani wprost, a ci, którzy nie wrócili żywi z Auschwitz, to kto? Jest słowo zamęczony, tak? To jest słowo, które pozwala to oddać, bo jeżeli skupimy się na tym, że po prostu zmarł, to trochę tak, jakbyśmy kupili tą propagandę, która miała być obudową, otoczką tych zbrodni. Ale pamiętajmy, doprowadzanie tych ludzi do śmierci. W obozach niemieckich, my mamy to opisane, często o tym mówimy, ale kiedy Sowieci są oskarżani o zbrodnie, to mówią, przecież to nie byli rozstrzelani ludzie. Przecież my ich nie to oni sami umarli, prawda? To jest w ogóle, tutaj powoli dotykamy problemu tego, jak to funkcjonuje w pamięci, jak to funkcjonuje w filozofii działania obu państw, które są spadkobiercami tych państw totalitarnych, czyli Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej, bo tutaj mamy różnice i pewne miejsca, gdzie się te dwie filozofie spotykają.
Panowie, chciałbym, żebyśmy trzy słowa powiedzieli o czymś, co chyba trzeba by nazwać mitem Wehrmachtu, bo często w świadomości tych, którzy w ogóle jakąś historią się interesują, jest Wehrmacht jawi się jako jednostka, która miała no troszeczkę, jakby to powiedzieć, no bardziej taki rys inteligencko-szlachetny. Rzeczywistość pokazana też w tej książce pokazuje, że to nie jest prawda.
No oczywiście, dla nas to jest oczywiste, dla Państwa pewnie zapewne również, natomiast tego typu mit pojawiał się w narracji. Tego typu mitów jest dużo, to jest jeden z nich, najbardziej jakby popularny, ale też dzisiaj obserwując narrację, kiedy kanclerz Scholz mówił o wyzwoleniu spod okupacji nazistowskiej Niemiec, to o czym mówimy, to jest dopiero skala fałszu, zakłamania i próby zmiany interpretacji.
Mówimy o tym przemówieniu z okazji D-Day, tak? Kiedy on dziękował aliantom, nie?
Tak, to było
chyba to.
Z okazji
dziękował aliantom
wojny,
za oswobodzenie z rąk nazistów.
Tak, jakimś takim. Okoliczność do końca nie jest tak istotna, jak to, co powiedział, a i powiedział to, co powiedział. Widzimy też, że to jest sprawa bardzo skomplikowana. Znaczy, z naszego punktu widzenia ta sprawa nie jest skomplikowana. Skomplikowany jest nasz przekaz. Czy z naszym przekazem możemy przejść? Czy tego typu książki są potrzebne? Czy tego typu informacje są ważne? No oczywiście, absolutnie tak. Dlatego też Instytut Pamięci Narodowej podjął decyzję o wydaniu tej książki w języku angielskim, być może niemieckim. Natomiast samo pojawienie się książki w tym języku nie jest rozwiązaniem. Jeszcze trzeba to dystrybuować, trzeba z tą pozycją dotrzeć do zwykłych ludzi. Do tego również trzeba obudować o filmy, o dokumenty. Przecież powstaje tyle dokumentów. Zresztą Hitler mi wyskakuje z telewizora codziennie po kilka razy. Wystarczy wejść na te programy. Wszystkie, nie będę mówił, jakie to są programy, ale wszyscy Państwo macie na stacjach satelitarnych, natomiast ten Hitler, mit Hitlera, Hitler i kobiety, Hitler i zbrodnia, Hitler i coś tam jeszcze, Hitler i zwierzęta i czasy Hitlera, zemsta Hitlera, na każdym kroku ten Hitler stał się taką postacią popkultury, że to jest też niebezpieczne. Poza tym, jeżeli mówimy o martyrologii, to w przekazie zachodnim funkcjonuje, jeżeli Polska, to jest martyrologia przede wszystkim ludności żydowskiej. O naszej martyrologii polskiej etnicznych Polaków właściwie się nie mówi i się nie wie. Ja pamiętam taką sytuację, jak mieliśmy z żoną znajomych z Izraela, którzy przyjechali, którym no, udało mi się odnaleźć grup tego ojca, tej pani z Izraela. Ona przyjechała po raz pierwszy do Polski od wojny. Była cała pod wrażeniem, że ona się zdecydowała wrócić w ogóle po Polski, znaczy przyjechać, odwiedzić Polskę, bo uznawała ten kraj za kraj straszny, z którym miała straszne wspomnienia. Ona pochodziła z Zamościa w ogóle. Ale generalnie pamiętam, jak była rozmowa, takie rozmowy prowadziliśmy na tematy takie bardziej nawet rodzinne i okazało się, że dziadek mojej żony był w Grossrodzen. I wtedy ich reakcja była natychmiastowa. To ty jesteś Żydówką? To on był Żydem? No to była ta reakcja. W ogóle nie dopuszczali do głowy, że Polak mógł być w obozie koncentracyjnym. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja podejrzewam, że większość z nas, którzy prowadzili tego typu rozmowy, to spotykali się z takimi reakcjami. Oczywiście państwo polskie, obywatele polscy ponieśli największe straty. Musimy mieć tego świadomość. To nie jest tylko okupacja niemiecka, to nie jest tylko okupacja sowiecka. To jest również to wszystko, tu mówimy o państwie niemieckim, które doprowadziło do sytuacji, w której zostały stworzone patologiczne stosunki i relacje. Niemożliwe, gdyby tutaj nie rządził system niemiecki. Chodzi o to, że przecież to jest jeszcze kwestia udziału różnych mniejszości narodowych, które zamieszkiwały Polskę i ich stosunek do państwa polskiego. Pamiętajmy, że to się ujawniło już w 1939 roku. Na ziemiach zachodnich to się ujawniło wśród mniejszości niemieckiej, gdzie dochodziło do nieprawdopodobnych zbrodni. Na ziemiach to też jest mniej znany aspekt, ponieważ głównie koncentrujemy się na tym, co w centralnej Polsce i we wschodniej. Natomiast Pomorze i Wielkopolska, w mniejszym stopniu Śląsk w 1939 roku, to był moment, kiedy polski Niemiec, czy Niemiec, obywatel polski niemieckiego pochodzenia był tym, który wskazywał przynajmniej tym oddziałom, tym szwadronom śmierci, które przybyły Einsatzgruppą, wskazywał Polaków, których należy aresztować i zamordować, albo od razu, albo po jakimś czasie. Oni sami, tworząc Selbstschutz, dokonywali masakr, które właściwie często były porachunkami zwykłymi, sąsiedzkimi. Tak więc w pewnym momencie oczywiście państwo niemieckie, jako państwo niemieckie, stwierdziło, że to ono ma monopol na zabijanie. Licencje na zabijanie w państwie niemieckim miało państwo niemieckie i ono wydawało te licencje. To państwo pokazywało, kto może zabijać, a kto nie. Nawet dochodziło do, z naszego punktu widzenia, do paradoksalnych sytuacji, że osoba, która Niemiec, który samowolnie zabił w pewnym okresie, bo na początku to nie było kontrolowane, od pewnego momentu, jak Niemiec sam zabijał bez pozwolenia Polaków, to ponosił konsekwencje. Oczywiście nie były to konsekwencje... Bez pozwolenia Niemców, przepraszam, oczywiście, zabijał Polaków, czy kogokolwiek innego. Natomiast mamy tu jeszcze do czynienia z tym, jak postępowali Ukraińcy w momencie, kiedy weszła Armia Czerwona po 17 września na wschodnie tereny. Mamy do czynienia z postępowaniem ludności żydowskiej, która tam w wielu miejscowościach dominowała. Również mamy do czynienia z postępowaniem polskich komunistów. No, ciekawa sytuacja z punktu widzenia historycznego, to był Zamość, który najpierw miał być...
Tu nie ma nic do rzeczy, że oni byli Polakami.
Nic nie ma do rzeczy, że byli Polakami. To po prostu byli oczywiście komuniści, czy też zwykli kryminalni. Kryminaliści. Rozwój, jeszcze musimy mieć świadomość, że w czasie okupacji doszło do takiego spatologizowania relacji społecznych i warunków życia, że pojawiło się na nieprawdopodobną skalę, rozwinęła się działalność kryminalna, zwykłe bandy rabunkowe. To też był duży problem, bo zauważcie państwo, że w momencie, kiedy na wsi, która wieś początkowo była tym miejscem, gdzie można było spokojnie, stosunkowo, relatywnie mówię, ona nie padła ofiarą na początku zbrodni, ponieważ wieś miała być tym zapleczem żywnościowym dla państwa niemieckiego i stosunkowo tam bezpiecznie można było żyć. Oczywiście mówię na samym początku. Poza oczywiście wsiami hubalowskimi, no bo to jest oddzielna historia. Ale generalnie w pewnym momencie, jak państwo niemieckie zarządziło, że wieś polski chłop musi dostarczyć kontyngenty żywnościowe, to zaczęła sprawa się komplikować, ponieważ on musiał dostarczyć te kontyngenty, natomiast tam działały bandy, które tą żywność rabowały. Tu jeszcze do tego dochodzi relacja tych ludzi, którzy uciekali z likwidowanych gett, tych Żydów, którzy chowali się w lasach i również musieli zdobywać jedzenie, a oni też tworzyli działalność taką parabandycką, czyli napadali na gospodarzy wiejskich, zabierając im żywność. To powodowało z kolei, to jest taki, zobaczcie Państwo, jaki to jest proces. W tym momencie, kiedy chłop nie mógł oddać swojego kontyngentu, groziło mu co najmniej zesłanie do obozu pracy, karnego obozu pracy, co było czymś potwornym, lub obozu koncentracyjnego. Tak więc on był zainteresowany tym, żeby wskazywać, gdzie te bandy są. On nie patrzył, czy są to bandy polskie, czy są to bandy żydowskie, czy są to bandy jakiekolwiek inne. Po prostu ten system, który został stworzony przez Niemców na terenie okupowanej Polski, był tak patologiczny i wywoływał tyle zła, że my sobie naprawdę nie zdajemy sprawy. Ponieważ poza tą bezpośrednią eksterminacją, o której tutaj mówiliśmy, była ta eksterminacja pośrednia. Była ta eksterminacja, która doprowadziła do tego, że te przedziały żywnościowe były na granicy, nie na granicy, one były poniżej tych norm żywieniowych, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania. W kraju Warty na przykład produktami żywnościowymi, które nie były w ogóle przeznaczone dla Polaków, albo uchodziły w pewnym momencie za luksusowe, to była cebula czy jajko. Jajka generalnie nie były dostępne. Oczywiście Polacy zdobywali jajka, tylko to wszystko było nielegalne. Czyli cały ten handel, cały ten wymiana żywnościowa schodziła do podziemia.
To jeszcze bardziej wyniszczono getto, jeszcze niższe.
A jeszcze niższe było oczywiście w getcie. Zauważcie Państwo, jak straszny był ten system, jak on musiał patologizować, a ile mamy sytuacji pełnego mimo wszystko bohaterstwa, empatii, pomocy, współpracy ludźmi ze sobą. Jednocześnie nie będziemy nie wspominali o tych sytuacjach patologicznych, które musiały się wytworzyć, bo nie było innej sytuacji. Do tego musimy dorzucić, moglibyśmy dorzucać i dorzucać do tego worka całą dużą masę rzeczy, chociażby jak w pewnym momencie włączenie się do działalności organizacji dywersyjnych, partyzanckich, komunistycznych, które też ich postępowanie było takie, żeby stworzyć jak największy zamęt, nie patrząc na konsekwencje, jakie to przynosiło dla ludności polskiej. Pewnie chcesz coś powiedzieć, bo widzę, że się już nie możesz doczekać.
Musisz nabrać oddechu trochę, bo ja też w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że Adam tak dużo chce powiedzieć, że nie możemy aż tak bombardować tymi informacjami. I chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która powinna tutaj paść. Oczywiście też wychodząc od zbrodni, które były popełniane na początku wojny. Wychodząc od zbrodni, które dotykały Polaków i Żydów. Jest mowa o tym, jak całe społeczeństwo polskie było traktowane. Jest też duża część książki, bo jakże może być inaczej, poświęcona Holokaustowi. I kiedy mówimy tutaj o tym, skąd się te zbrodnie brały, warto wykorzystać okazję, żeby jeszcze raz wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, że my potrzebujemy w opowieści o historii szukać narody, które były nieskazitelne, wskazywać narody, które były nieskazitelne i wskazywać takie, które były winne. Wiemy, jak działa totalitaryzm. Opisywaliśmy i w pracach IPN-u opisujemy zbrodnie komunizmu, również pokazując, że niezależnie od tego, czy funkcjonariusz UB był Polakiem, czy Ukraińcem, czy Żydem, czy kimkolwiek, jeżeli dokonywał zbrodni, to my mamy obowiązek je pokazywać. To samo dotyczy zbrodni dokonywanych pod okupacją niemiecką. Ten totalitaryzm niemiecki też szeroko próbował zassać z narodów podbitych tych, którzy będą z nim współpracować. Tak, więc byli i Polacy, którzy podejmowali współpracę z Niemcami i byli zdrajcami państwa polskiego w ten sposób. Byli też Żydzi w gettach, którzy podejmowali współpracę z Niemcami, wstępowali do Jüdischer Ordnungsdienst i stawali się narzędziem działań niemieckich przeciwko swoim współbraciom. Ale my w tym całym galimatiasie, który może wynikać z takiego mówienia o tych różnych przejawach, metodach zadawania śmierci, różnych okresach okupacji, różnych zdarzeniach, od których staje włos na głowie, jeży się. Musimy pamiętać, że totalitaryzm to jest zbrodnia ludobójstwa dokonywana przez machinę państwową. To nie jest jakaś, ja cały czas to powtarzam, że to jest różnica pomiędzy jakimś zdarzeniem, gdzie jakaś nienawiść spowodowała, że rozgrzały się emocje i ludzie się na siebie rzucili wzajemnie i zaczęli się zabijać. Tak wyglądały wojny chłopskie, które były w dziejach Europy, gdzie były wojny religijne, gdzie różne grupy ludzi niezorganizowane nagle stawały przeciwko sobie. Takie zbrodnie jak Holokaust, jak akcja AB, jak Intelligenzaktion, to były zbrodnie, które nie były wynikiem jakiegoś nagromadzenia się emocji, tylko były wynikiem zimnego, systemowego działania państwa niemieckiego, które podjęło decyzję: mordujemy inteligencję, mordujemy wszystkich Żydów, karzemy śmiercią tych, którzy im pomagają. I nigdy dość przypominania tego, że jeżeli niemiecki system zbrodni skorzystał gdzieś z podłości ludzi, którzy byli poddani jego władzy. Wszystko jedno, czy Żyda w getcie, który wszedł do tej służby, żydowskiej służby porządkowej, czy polskiego funkcjonariusza, który wszedł do niemieckiej policji granatowej, złożonej z Polaków, stworzonej przez Hansa Franka i chciał się wykazać gorliwością, to my musimy pamiętać, że oni nie tylko korzystali z tego, że państwo polskie im pozwala, państwo niemieckie im pozwala na dokonywanie tych zbrodni, na uczestniczenie w tych zbrodniach, nie tylko liczyli na to, że jakoś coś dla siebie z tego będą mieli, ale wiedzieli, że mają ochronę. Wiedzieli, że to jest otoczenie prawne, otoczenie polityczne, otoczenie militarne, które jest zapewnione przez Rzeszę Niemiecką. I zawsze, kiedy mówimy o Holokauście na przykład, warto pamiętać o tym, że II wojna światowa, główny nurt II wojny światowej, to były dzieje państw, decyzji państw. Gdzieś na obrzeżach były jakieś ruchy, które próbowały walczyć o niepodległość albo o jakieś inne cele. Natomiast jak chociażby Ukraińcy ze swoimi aspiracjami też dokonywali rzeczy straszliwych, żołnierze UPA, partyzanci UPA. Ale, bo to nie żołnierze, tylko partyzanci. Ale szanowni państwo, jeżeli mówimy o Holokauście, to mamy głównego sprawcę, czyli państwo niemieckie, który to zorganizował, który użył sił zbrojnych, sił policyjnych, wszystkich sił, które miał do tego, żeby zrealizować cele postawione przez przywódcę. I w tym sensie Adam mówi o Hitlerze, że to jego funkcjonowanie jest niebezpieczne. Nie dlatego, jak rozumiem, że to niedobrze, że się mówi o Hitlerze, tylko chodziło, tak to rozumiem, że chodziło o to, że jak skupimy winę tylko na Hitlerze, jakby był samodzielnym sprawcą i zapomnimy o całej machinie, to będziemy budować świat fikcji. Świat
pełna zgoda. Hitler szaleniec, a reszta jako jego ofiara.
Tak jest. Albo Hitler z jego drobnym otoczeniem, albo z jakimiś nazistami, nie wiadomo skąd przybyłymi, prawda? Spod których władzy został naród niemiecki wyzwolony. Pamiętajmy, Rzesza Niemiecka była państwem suwerennym, która sama wyłoniła, naród niemiecki sam wyłonił swoje władze i to suwerenne państwo podejmowało decyzje w imieniu tego narodu i które powinny obciążać odpowiedzialnością za zbrodnie ten naród. Natomiast pamiętajmy też, gdzie było państwo polskie. I to jest kapitał, którego wciąż nie wykorzystujemy. I trzeba to powiedzieć tutaj. Państwo polskie, które nie osiągnęło celów, dla których brało udział od początku tej wojny. To znaczy nie obroniło swojej niepodległości. Wyszło z tej wojny zniewolone, wyszło z tej wojny upodlone, wyszło z tej wojny poddane obcej władzy, wyszło z tej wojny okrojone, pomniejszone, zniszczone, pozbawione nawet odszkodowań de facto. Państwo polskie ma z tego powodu, i to funkcjonuje w naszych umysłach, w naszych dyskusjach o wojnie, traumę. Ona przechodzi z pokolenia na pokolenie, to dlatego my wciąż się kłócimy o tą wojnę, bo ona się skończyła nie tak jak trzeba. ponieśliśmy olbrzymi wysiłek po to, żeby się skończyła inaczej. Ale szanowni państwo, warto wykorzystywać w naszych dyskusjach kapitał moralny, który nam zostawiła Rzeczpospolita Polska, która od pierwszej do ostatniej chwili wojny była po stronie aliantów, którzy nie popełniali zbrodni. Była stroną wojującą, państwem, które walczyło od pierwszej do ostatniej sekundy wojny przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Nie uczestniczyło państwo polskie w zbrodniach sowieckich, tylko było jego ofiarą. I kiedy mamy tę perspektywę państwową, to mamy pierwszy etap porządkowania tych wszystkich wielowątkowych wydarzeń, a wtedy możemy mówić o indywidualnej odpowiedzialności tych, którzy uczestniczyli w zbrodniach, niezależnie od tego, jaką mieli narodowość.
To w tym momencie mam do obu panów pytanie, bo jak też patrzę na zegarek, czas ucieka niestety. Myślę, że w tym momencie może byłoby dobrze, gdybyście nakreślili, bo mówiliście, że to był bardzo precyzyjny, skonstruowany pewnie długo przed wrześniem 1939 roku plan eksterminacji ludności polskiej czy żydowskiej. Jak szybko na ziemiach Polski, z czyim, jakim wsparciem były budowane obozy zagłady?
Musimy sobie zdać sprawę z tego faktu, że plany planami, ale one ewoluowały. One były zależone od sytuacji strategicznej, od sytuacji na froncie, od autentycznych możliwości. Już pierwsza próba wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej z ziem wcielonych do Rzeszy, do generalnego gubernatorstwa, nie powiodła się z przyczyn technicznych, z przyczyn logistycznych, jak również z tego powodu, że Niemcy miały inne problemy w tym momencie. Tak więc też one ewoluowały. Ewoluował stosunek do Polaków. Ten stosunek do Polaków też był różny w różnych miejscach Polski. Inną pamięć będą mieli Polacy, którzy przeżyli okupację na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Inną będą mieli mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa, a jeszcze inaczej będzie chociażby na Wileńszczyźnie, kiedy tam po wejściu Niemców Heydrich podjął decyzję, żeby nie eksterminować na początku inteligencji polskiej, ponieważ ona i tak została eksterminowana w dużym stopniu przez Sowietów, a można wykorzystać ewentualnie, takie było założenie niemieckie, ten potencjał przeciwko Żydom i Sowietom. Tak więc ten stosunek był różny i ta pamięć też była różna. Jeżeli chodzi o taką podstawową, żeby powiedzieć w kilku słowach, koncepcję niemiecką, to ona polegała na tym, żeby te ziemie, przede wszystkim w pierwszej kolejności ziemie wcielone do Rzeszy, a w drugiej kolejności Generalne Gubernatorstwo, oczyścić z Polaków, oczyścić w różny sposób. Czy, tak jak powiedzieliśmy na początku, będzie to eksterminacja ludności tej najbardziej świadomej, tak zwanej, znaczy szeroko rozumianej inteligencji warstw przywódczych, czy też będzie to deportacja na roboty do Niemiec, do całej okupowanej Europy, czy później po wojnie miała być to deportacja dalej na wschód, czy po prostu zwykłe wymordowanie. Pamiętajmy, że w planach niemieckich do roku 1960, to jest dobrze, że powiem, do którego to jest roku, bo to robi wtedy wrażenie większe niż powiem, że tam 30 lat. Do roku 65-68 planowano, że na tych terenach nie będzie nie tylko Polaków, ale pamięci o Polsce. Plany polegały na zlikwidowaniu tego wszystkiego, co tutaj mamy. Przestrzeni publicznej, nie tylko ludzi. To nie miało być żadnej pamięci o tym, że te tereny zamieszkiwali Polacy. To miała być zbrodnia doskonała i absolutna na skalę bezprecedensową do tej pory. Ale oczywiście pierwszą taką masową akcją eksterminacyjną, tej pierwszej eksterminacyjnej na taką masową, całkowitą do skalę, miała podlegać ludność żydowska. I obozy zagłady zaczęły powstawać, właśnie pierwszy obóz zagłady, czyli obóz natychmiastowej zagłady, czy nawet ośrodek zagłady bardziej, bo obóz to jest, ja stosuję zazwyczaj termin ośrodek zagłady, dlatego że jest to, obóz jest coś, miejsce, gdzie się przebywa. Natomiast tam generalnie ludzie, którzy przybywali do obozów zagłady czy do tych ośrodków zagłady, przeżywali generalnie od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Oczywiście pozostawała pewna część ludzi, która była wytypowana, wyselekcjonowana do obsługi tego obozu, ponieważ z reguły takie obozy zajmowały bardzo niewielką przestrzeń. To jest coś przynajmniej prawdopodobnego. Fabryki śmierci, mówiąc teraz w ten sposób, to był teren około 2,5-3 hektarów, czyli bardzo mały. To było nieprawdopodobne nagromadzenie zła i i terroru w jednym miejscu, na takiej małej przestrzeni. Mało tego, bezpośrednimi wykonawcami było bardzo mało osób, ponieważ w obozie zagłady było, że tak powiem, służyło kilkudziesięciu Niemców i około 100-150 zazwyczaj to byli Ukraińcy, wartowników ukraińskich pochodzących, to byli ludzie, którzy dostali się do niewoli, to byli żołnierze sowieccy, którzy dostali się do niewoli niemieckiej i żyli w okropnych, nieprawdopodobnych obozach zagłady. Właściwie to już były obozy zagłady, dlatego że jeńcy sowieccy, którzy dostali się do niewoli, znajdowali się na obszarze, który był po prostu ogrodzony, nie było tam właściwie jedzenia, zjadali trawę, korę, wszystko co było. Potem przychodziła zima i to była nieprawdopodobna, no niespotykana na taką skalę zagłada ludzi. I z tych ludzi wytypowano tym, którym dawano szansę. To Niemcy decydowali o tym, komu dać szansę. Generalnie dawali szansę przede wszystkim Ukraińcom, czy nierosyjskim żołnierzom sowieckim. Jasne, to jest oczywiste, Macieju. Natomiast wracając do samych obozów zagłady, to ich funkcjonowanie polegało na tym, to też jest pewien geniusz zła, jak one funkcjonowały. To znaczy całe państwo niemieckie, wiele osób, wiele instytucji było zatrudnionych, zaangażowanych w tą deportację, tak zwaną deportację ludności żydowskiej do obozu zagłady. Natomiast ta odpowiedzialność była tak rozłożona, aby ten człowiek po wojnie mógł powiedzieć, że on tylko przygotował plany ruchu kolejowego, ten tylko pilnował ludzi, którzy przechodzili do wagonów, ten pilnował tylko tych ludzi, którzy byli transportowani z wagonów do ośrodka zagłady, a nawet w ramach obozów zagłady, te ostateczne czynności wykonywał jeden człowiek, a często byli to ci więźniowie żydowcy, którzy zostali do tego oczywiście zmuszeni. Paradoks prawodawstwa niemieckiego powojennego polegał na tym, że żeby kogokolwiek skazać na karę za udział chociażby w Holokauście, czy w ogóle za udział w zbrodniach wojennych, trzeba było mu osobiście udowodnić zamordowanie przynajmniej jednego człowieka. I dochodziło do tak paradoksalnych sytuacji.
Specjalnie takie przepisy zbudowano.
Oczywiście, rzecz jasna. I dochodziło do takich paradoksów, że kiedy w latach 60. sądzono załogi obozów zagłady, to nie można było tych osób, tych Niemców skazać na karę dożywotniego więzienia czy długotrwałego więzienia, ponieważ bardzo często w obozach, gdzie oni służyli i zamordowano, jak w Treblince, około tam 800 czy 900 tysięcy ludzi i w innych obozach Sobibór czy Bełżec nie było świadków również z tego powodu, że mało było tych świadków. No z Bełżca to bodajże chyba tylko dwie osoby uciekły, a z tamtych obozów trochę więcej, natomiast nie było świadków, że ten konkretny Niemiec dokonał konkretnej zbrodni, chociaż uczestniczył w tym systemie. Wskazywano ich na tej podstawie, że ktoś tam z tych więźniów, którzy uciekli, przeżyli, wskazał, że on tam kogoś kopnął, uderzył, źle traktował, tylko z takiego paragrafu. To pokazuje też, jak to wyglądało po wojnie. Tak więc te miejsca, które dzisiaj są dostępne w Polsce, czyli tak jak wspomniałem, przede wszystkim Treblinka, Bełżec, Sobibór, ale również przystosowany do tego obóz koncentracyjny, który Birkenau, Brzezińce, gdzie został stworzony obóz zagłady, to są te miejsca, które są ogólnie znane. Nie tylko to są te miejsca, również częściowo takie zadania wykonywał Majdanek, ale pierwszym ośrodkiem zagłady, który w ogóle powstał na ziemiach polskich, w pewnym sensie on był eksperymentalny i jakby wytyczył pewne kierunki, to był ośrodek zagłady, który powstał w Kulmhof, czyli w Chełmie niedaleko, powiedzmy, to jest Wielkopolska Wschodnia, to jest niedaleko Łodzi. Był to ośrodek, gdzie zatrudniono Niemców, którzy byli już sprawcami likwidacji mordów dokonywanych na osobach psychicznie, nerwowo chorych w szpitalach tutaj w Polsce za pomocą mobilnych komór gazowych. Tam jakby procedura wyglądała nieco inaczej. Ludzi przywożono do tej miejscowości. Oni zazwyczaj spędzali noc przed śmiercią w miejscowym kościele albo w którym ich osadzano. Następnie byli przeprowadzani lub przewożeni do pobliskiego pałacu, w którym mieli się przebrać w celach dezynfekacyjnych, jak mówili Niemcy, a następnie rampą nadzy przechodzili do samochodów ciężarowych, które jeszcze były upozorowane z zewnątrz na samochody handlujące pieczywem czy jakieś tam z napisami, że to jakaś kawiarnia. Nieważne. Ważne jest to, że ci ludzie tam wchodzili, byli zamykani i w drodze do pobliskiego lasu Żuchowskiego spaliny były odprowadzane do środka. W późniejszym okresie to się nieco było zmodyfikowane, ponieważ te spaliny były odprowadzane w samochodzie dopiero jak stanął na polanie. Następnie zwłoki były wyciągane i grzebane w ziemi, a później oczywiście był proceder likwidowania śladów zbrodni i palenia natychmiast po tym masowym mordzie tych osób. Więc są to miejsca, to są zbrodnie na skalę nieprawdopodobną i geniusz zła polegał na tym, że do przeprowadzenia ostatecznej tego etapu zbrodni, samego końcowego, potrzeba było tak niewiele terenu, tak niewielu ludzi i zbrodnia, można powiedzieć, prawie doskonała.
Ja bym może jeszcze dodał tak do głosu Adama, że też te procesy były takie, jakie były i system prawny był, jaki był, bo był w znacznym stopniu tworzony przez ludzi, którzy sami mieli jeszcze niedawno legitymację NSDAP w kieszeni. Znaczna część kadr sędziowskich Republiki Federalnej Niemiec taką przeszłość miała. Zresztą służby państwowe, aż od najwyższych funkcjonariuszy, żeby tutaj wspomnieć Hansa Globkego, który był szarą eminencją u Konrada Adenauera i odpowiadał za bieżącą działalność jego bezpośredniego takiego zaplecza, kiedy był kanclerzem. Natomiast, a wcześniej współuczestniczył w przygotowywaniu za czasów Hitlera, w przygotowywaniu ustaw norymberskich, czyli tego, co było kluczem do całego Holokaustu. Zbrodnie Wehrmachtu, tutaj się pojawił ten wątek. Ja bym jeszcze dodał taką rzecz, że bardzo dobrze, że ta książka będzie przetłumaczona na język niemiecki, bo w Polsce nigdy też nie było jakiegoś specjalnego takiego mitu, że Wehrmacht to tacy szlachetni i tak dalej. Niemcy to byli Niemcy i generalnie człowiek w hełmie, przepraszam, że tak powiem, jak mówiliśmy jako dzieci, w kwadratowym hełmie to się kojarzył z kimś złym po prostu. Natomiast w Niemczech ten mit był bardzo silny. W pewnym momencie pojawiła się wystawa, która wzbudziła olbrzymie dyskusje dotyczące tego i oskarżenia o to, jak można Wehrmacht pokazywać tak jak gestapo, tak jak policję, która dokonywała zbrodni. Natomiast i to ta debata się przetoczyła, coś tam z niej zostało, ale dzisiaj jak się rozmawia z Niemcami, to jest wciąż silne takie przekonanie, że tak, no, że były zbrodnie. To straszne, co się działo, co zrobiliśmy. Niewiele jest świadomości, ile zbrodni dotyczyło Polaków, to już o tym Adam wspominał. Jest świadomość Holokaustu, tak? Bo o tym są Niemcy nauczani. Ale jak mają w rodzinnych albumach fotografie swojego dziadka, czy pradziadka już teraz, a ci starsi ojca, to wszyscy wcześniej czy później mówią, nie, ale on to był tylko tam frontowym żołnierzem i w gruncie rzeczy wartownikiem, też nie strzelał, obierał ziemniaki, kucharz. I tak jakbyśmy chcieli, ja zawsze mówię studentom i powtórzę to i teraz, że jakbyśmy tak zebrali tą rodzinną pamięć niemiecką, to by wyszło, że Wehrmacht to jest największa armia kucharzy i wartowników, którzy tylko tym się zajmowali. No i stąd się biorą takie rzeczy, jak mam nadzieję, że już znany Państwu, może słyszeliście, bo film był też o tym nakręcony, takie sytuacje jak córka Eilerta Dickena, który dowodził operacją wymordowania rodziny Ulmów i Żydów, których przechowywali i mnóstwem podobnych akcji w okolicach Łańcuta. Córka tego Eilerta Dickena, która wysyła do Polski jego zdjęcie, ciesząc się, że będzie pokazane w muzeum, bo, i tutaj zacytuję z pamięci, bo wie, że zrobił ludziom wiele dobrego i cieszę się, że będzie pokazany w muzeum ludzi, którzy ratują Żydów. W związku z tym później okazuje się, że no, traktowała go jako porządnego człowieka, który nic złego nie robił, same dobre rzeczy, a przecież ten Eiler Dicken służył w policji niemieckiej, Republiki Federalnej Niemiec po wojnie. I tutaj możemy tak, bo już widzę, że będziemy musieli kończyć, w związku z tym jest coś takiego, że mamy dwa państwa totalitarne i mamy dwa państwa, które dziedziczą zasób materialny po tych państwach, pewne też tradycje, odwołują się na różne sposoby do tych tradycji, tak? Republika Federalna Niemiec i Federacja Rosyjska. Republika Federalna Niemiec, która mówi tak, to, co robili Niemcy, było straszne. Władze są w stanie powiedzieć, że to były zbrodnie, które nie powinny mieć miejsca, ale najczęściej znowu i te władze skupiają uwagę na Holokauście. Rzadziej, chyba że przyjeżdżają z wizytą do Polski, rzadziej są w stanie na przykład na forum europejskim powiedzieć o zbrodniach na Polakach. Natomiast generalnie też nie jest to do końca szczere, bo na potrzeby takich dyplomatycznych wypowiedzi spotykamy się z tymi deklaracjami. Przepraszam. I to dobrze. I to dobrze, że takie deklaracje są, bo to różni Niemcy w sposób zasadniczy od Federacji Rosyjskiej, o której za chwilę powiem. Ale generalnie też jest taka tendencja, żeby wspierać takie narracje, które będą pokazywały, trochę rozmywały odpowiedzialność. To znaczy nie będą mówili o państwie jako organizatorze Holokaustu i zbrodni i ludobójstwa, tylko o ludziach, że byli ludzie źli i dobrzy. Ale generalnie to państwo nawet, no to jest tak, jakby było przechwycone przez jakąś warstwę, spod której władzy zostali ci Niemcy wyzwoleni, co już bezpośrednio wyraził i kanclerz Scholz, i wielu jego współpracowników, i wyraża to podświetlona 8 maja brama brandenburska z napisami w różnych językach spasiba, thank you, merci, tak jakbyśmy dziękowali 8 maja za to, że nas wyzwoliliście. Podkreślać, dlatego zawsze należy. To były zbrodnie zorganizowane, ludobójstwo zorganizowane. To była zimna, wykalkulowana i jedna, i druga, i trzecia akcja, którą organizowało państwo niemieckie, państwo suwerenne. To też ma znaczenie, bo moglibyśmy inaczej traktować jakieś nadużycia, które dokonywała później Republika Demokratyczna, bo to było państwo komunistyczne, niesuwerenne. Trzeba tutaj też to brać pod uwagę. Suwerenność ma znaczenie. No i mamy inne państwo suwerenne, inne państwo totalitarne i dzisiaj jego spadkobiercą, dziedzicem jest Federacja Rosyjska, która przyjmuje inny sposób podejścia do zbrodni totalitaryzmu własnego, tak, tego sowieckiego. Kiedy mówi się o zbrodniach, to generalnie oni mówią, jakie zbrodnie, nie ma takiego tematu. Owszem, kiedy pojawia się temat tego, że przecież tu były ofiary NKWD, tu były ofiary NKWD, zbrodnia katyńska, mało kto wie, że w prawie rosyjskim zbrodnia katyńska została zakwalifikowana jako zbrodnia pospolita. Nie zbrodnia państwowa, zorganizowana przez państwo, tylko pewnego rodzaju, powiedzielibyśmy, nadużycie grupy funkcjonariuszy NKWD w związku z tym podlegała przedawnieniu. Jeżeli z Rosjanami, kiedyś było takie wysłuchanie publiczne na temat zbrodni totalitaryzmu w Brukseli, w którym uczestniczyłem, i kiedy Rosjanie mówili, tak, były jakieś na marginesie stalinizmu, były jakieś zbrodnie, ale to największą ofiarą był naród rosyjski, jak już, ale generalnie to było to państwo, które nikogo nie zniewalało, tylko niosło wyzwolenie. I te dwie narracje, paradoksalnie, ta niemiecka zupełnie z innych pozycji wychodząca, inaczej ustosunkowująca się do tej przeszłości, ale też starająca się ten temat odpowiedzialności rozprowadzić, i ta narracja Federacji Rosyjskiej, która w gruncie rzeczy sprowadza się do kompletnego wyparcia całościowego, one się spotykają w tym miejscu, gdzie Rosjanie mówią, rosyjska propaganda wciąż mówi, wyzwalaliśmy Europę, a Niemcy mówią, tak, my byliśmy jednym z tych narodów wyzwolonych.
Bo chciałbym, żeby Państwo jeszcze mieli okazję zadać dwa pytania, tylko proszę o konkretne, żeby to były pytania, tak? Tu nawet jest prośba od autora, że bardzo by chciał z Państwem o tym porozmawiać. Ale mam jeszcze swoje ostatnie pytanie. Pan porównał te dwie zbrodnie, niemieckie i sowieckie. Sowieci mordowali nas też po wojnie, bo taki był ich zamiar, cel konkretny, chcieli tutaj być panami, jakkolwiek by to nie brzmiało. Niemcy wiedzieli, że już się muszą wycofywać. Być może nie dopuszczali do myśli, do głowy tej myśli, że to już jest koniec, ale jednak wycofywali się. A mimo to mordowali systematycznie do samego końca. Dlaczego? Tak po ludzku.
Trudno powiedzieć dlaczego, bo może to jest kwestia pewnej mentalności, bo to, że to jest kwestia pewnego ordnungu, który musi być zawsze. To może pewnego funkcjonowania w systemie państwowym, gdzie mamy system rozkazów, mamy system wykonawców. To jest dla mnie rzecz niezrozumiała z mojego osobistego punktu widzenia. Natomiast dowody są na to, kiedy wycofywanie się Niemców z ziem polskich było zaznaczone nieprawdopodobnymi zbrodniami. To były egzekucje, mordy dokonywane w ostatnich chwilach przed wejściem Armii Czerwonej. Jedna z takich największych, jeżeli nie największa, miała miejsce w Łodzi, w obozie na Radogoszczu, gdzie zostało zaszlonych, a później spalonych, ale również spalonych żywcem około 1500 więźniów. Też oczywiście były mordy w Lublinie wcześniej, w 1944 roku, też tuż przed wejściem Sowietów. Tak więc te mordy były powszechne na ogromną skalę. Ja też czytałem publikacji pewnej takie zdarzenie, które nie miało miejsca w Polsce, tylko na terenie Europy, gdzie do pewnego obozu, a to jest bardzo dobre chyba porównanie w ogóle, o co z tą mentalnością chodzi, do pewnego obozu koncentracyjnego zbliżali się już Amerykanie, natomiast według procedur niemieckich do komory gazowej komorę gazową można było uruchamiać, kiedy znajduje się tam tyle osób. Niemcom brakowało kilka osób do tego, żeby wypełnić i w rezultacie czekali, aż te osoby nadejdą, te, które będzie można zagazować zgodnie z procedurą. One nigdy nie nadeszły, nadeszli Amerykanie. Te osoby przeżyły okupację. Ale wyobraźcie sobie Państwo ten system, tą mentalność tych ludzi, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Rozkaz, jestem elementem, wykonuję rozkazy, jestem bezwolnym wykonawcą rozkazów, a zatem jestem osobą zupełnie niewinną. Ja po wojnie nie będę winny, bo ja wykonywałem tylko rozkazy. Słyszeliśmy to wielokrotnie i tysiące razy. Więc to się też ma, to też jest o to, o czym Państwu mówiłem przed kilkoma minutami, a propos tego, że każdy z tych Niemców uczestniczył tylko w bardzo określonym, wąskim zakresie w dokonywaniu tych zbrodni. Ja tylko zamykałem kluczem celę więzienną. Ktoś inny podpalił to więzienie, w którym zginęły te osoby. Tak więc to jest chyba kwestia pewnej mentalności.
Ale tu też jest podobieństwo, bo pamiętajmy o tym, że Niemcy próbowali i wymordować jak największą ilość więźniów i organizowali te marsze śmierci, gdzie wyciągali ich w stronę Rzeszy.
Też już w końcówce wojny.
A Sowieci, kiedy wycofywali się z ziem wschodnich, dokonywali dokładnie tego samego, to znaczy mordowali więźniów dopóki mogli, a tych, których nie mogli wymordować, wywozili. Przecież sławne są te wagony więźniów odczepione przez kolejarzy w Wilnie po to, żeby ich uchronić, żeby ich nie wywieźli. No i w ten sposób to było metoda ratowania im życia.
Przerażające. Szanowni Państwo, dwa pytania ze strony naszych słuchaczy, widzów. Dodam, że stoisko numer 64 i 65 to jest stoisko Instytutu. Tam między innymi ta książka się znajduje. Polecamy i zapraszamy.
Dziękujemy bardzo.
Są pytania? Jest pytanie od siostry. Podaś mikrofon.
Bardzo łatwo określić jest tą tytułową bestię i powiedzieć, że to jest system, znaczy totalitaryzm niemiecki i sowiecki, ale myślę o Wołyniu. Jak go zakwalifikować? Jakie miejsce w pana książce ma sam Wołyń? Bo chyba tutaj troszkę wykracza poza tę prostą definicję.
Dziękuję. Jest oczywiście wojen reprezentowany fotografiami i opisem zbrodni, która oczywiście jest nazywana w ten sposób trochę, ogranicza się terytorialnie, jakby ta nazwa zbrodnia wołyńska, mamy świadomość, że ona dotyczyła nie tylko Wołynia, ale wykraczała poza teren Wołynia, sięgała nawet Podola, sięgała oczywiście Małopolski Wschodniej, więc jak najbardziej jest to reprezentowane w książce, chociaż powiem szczerze, że jest to temat, który trudno było zilustrować ze względu na, i tu jest ten paradoks, na brak zdjęć, dużej liczby zdjęć. Zdjęcia są, ale one są zdjęciami, które nie wiadomo, kto jest ich właścicielem, kto ma do nich prawa, a myśmy musieli tutaj działać zgodnie oczywiście z literą prawa. Wszystkie pozwolenia musiały być udzielone, ale generalnie oczywiście w książce się znajdują te zdjęcia. To a propos książki. Natomiast jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską, no to oczywiście, tak jak już mówiliśmy, to była zbrodnia, która była możliwa w konkretnym systemie. Oczywiście relacje polsko-ukraińskie były zawsze w przeszłości, w historii były napięte. Dochodziło do wielu czynów, można powiedzieć, krwawych na Ukrainie jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej i też miejmy świadomość, że ta historia nie zaczęła się wówczas i wówczas też się nie skończyła, ale z pewnością były to działania, które możemy nazwać działaniami bestialskimi. Ja bym się tutaj wyraźnie określić. Tymi tytułowymi bestiami są ci wszyscy, którzy dokonywali tych zbrodni bez względu na narodowość, bez względu na bezpośrednie przyczyny dokonywania tych zbrodni. Ktoś mi tam chciał zarzucić, że ten tytuł odnosi się, jakby chciałbym odczłowieczyć tych ludzi. Chciałbym, że to się odnosi do ludzi, którzy, bo takiego terminu, takiego sformułowania użył Pilecki w swoim raporcie, że to już nie są bestie, to są ci zbrodniarze z Auschwitz. Ale myślę, że w języku polskim wyrażenie bestia ma dwa znaczenia. Znaczenie w sensie zwierzę i znaczenie w sensie człowieka, który dokonuje czynów strasznych. Tak więc my traktujemy tą książkę jako książkę, która opisuje ten czas bestii. Czas, kiedy te bestie się pojawiły, kiedy funkcjonowały i cały czas podkreślamy z wyraźną mocą. One mogły się objawić, one mogły się ujawnić w momencie, kiedy funkcjonowały tutaj i decydowały o rzeczywistości dwa państwa totalitarne. Państwo niemieckie, III Rzesza i państwo sowieckie.
Oczywiście ludobójstwo, jakiego dokonano na Wołyniu, jakiego dokonali Ukraińcy z UPA i organizacji pokrewnych, musi tutaj być, ponieważ każde ludobójstwo, niezależnie od tego, jaki jest czas i jakie jest miejsce, każde ludobójstwo powinno być przypominane i powinno być pamiętane, ponieważ jest to obowiązkiem ludzkim, uniwersalnym, nawet to nie jest kwestia bilateralnych stosunków polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich czy polsko-niemieckich. My jako ludzie, jeżeli chcemy, żeby świat był lepszy, musimy przypominać każde ludobójstwo, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy aktualnie momencie. I jest to naszym obowiązkiem, bo to jest trochę tak, jak mówi konwencja o nieprzedawnianiu zbrodni przeciwko ludzkości. Ona mówi o tym, że tu nie chodzi o prosty odwet. Tu chodzi o to, że powinniśmy wychowywać świat, następne pokolenia w duchu poszanowania sprawiedliwości i tego, że takie zbrodnie nie mogą ulec przedawnieniu. I uniwersalnym naszym zobowiązaniem jest mówić prawdę o każdych zbrodniach, niezależnie od tego, czy popełniło je takie państwo, czy inne państwo, czy jakaś zorganizowana grupa, która tak jak UPA postanowiła wykorzystać okoliczności, w którym miała pewną przewagę nad polską ludnością do tego, żeby wymordować cały polski żywioł z tamtych ziem. I powinniśmy mówić prawdę też o każdym indywidualnym sprawcy, niezależnie od tego, czy był Niemcem w mundurze, czy Niemcem bez munduru, czy był Ukraińcem, czy był Rosjaninem, czy był Polakiem, który podjął współpracę z reżimem takim czy innym, niezależnie od tego, czy był Żydem, czy miał inną narodowość. Bo każda zbrodnia powinna być nazywana po imieniu po to, żeby następne pokolenia wiedziały, że
nawet jeżeli się uda dzięki opiece jakiegoś państwa, które wygrało wojnę, tak jak było w Rosji, nawet jeżeli się uda zachować profity płynące z udziału w tej zbrodni i żyć w spokoju do końca z orderami i w sławie, to jednak historia, pamięć pokoleń będzie się o to upominać i to jest naszym obowiązkiem.
Doskonała puenta. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie, to zachęcam do indywidualnych spotkań z panami, doktorami, do kupna książki i uzyskania autografu. W każdej domowej biblioteczce myślę, że powinna być. Autorowi życzę, żeby trafiła pod strzechy te zagraniczne, bo rzeczywiście tam stopień niewiedzy i nieświadomości jest porażający. Z całego serca tego życzę. Może to jest jakiś moment na zawalczenie o debatę w Parlamencie Europejskim?
To nam wszystkim życzę, żeby ta książka trafiła pod strzechę w całej zachodniej Europie i w Ameryce i w ogóle na całym świecie.
Pod blachy i dachówki.
Pod blachy i dachówki.
Tak, tu płac pod blachą jest niedaleko. Zapraszamy na dalszą część targów. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję autorowi dr Adam Pleskaczyński. Poproszę o brawa. I
bardzo
naszemu
dziękujemy.
Też drogiemu gościowi doktorowi Maciejowi Korkuciowi z oddziału w Krakowie. Dziękuję panom. Dziękuję Państwu, spokojnego dnia i do zobaczenia. A jutro też zapraszamy na kolejne debaty, także już teraz z awansem. Do zobaczenia, do jutra.